dzisiaj chyba niezwykle trudno mówić o pozytywnym nastawieniu i patrzeniu na świat. Trudno nie przejmować się, słysząc i oglądając informacje o kolejnych osobach zakażonych i zmarłych. Jak powinniśmy sobie z tym radzić, z takimi wiadomościami?
Tak naprawdę te wiadomości jeszcze długo będą z nami i dobrze by było mieć tą świadomość, że musimy też bardzo, bardzo rozważnie dawać dostęp tym informacjom. To są informacje, które u bardzo wielu ludzi wywołują bardzo silne lęki, ogromne obawy, zwłaszcza u osób bardzo wrażliwych, czy takich potocznie, mówimy, słabszych psychicznie, mogą rzeczywiście doprowadzać do sytuacji bardzo, bardzo trudnych. W związku z tym niestety trzeba założyć, że przez jakiś czas jeszcze będziemy się z tymi informacjami mierzyć. Pierwsza i podstawowa absolutnie rada, podpowiedź, selekcjonujmy informacje. Rzeczywiście nie przyklejajmy się obsesyjnie, nie wyszukujmy, nie śledźmy nieustannie, wybierzmy istotne informacje, zwłaszcza takie, które wnoszą coś nowego. Dochodzą do nas też jako psychologów słuchy, że są osoby, które przyklejone do monitorów telewizorów czy gdzieś tam cały czas przy radioodbiornikach śledzą, poszukują, ekscytują się.
Podkręcamy się, mówiąc.
Podkręcamy się, tak jest. Mówiąc bardzo brutalnie, ta liczba ofiar, która rośnie, jest jak słupki w wykresach, które ktoś śledzi zmieszany uczuciami, przerażeniem, ekscytacją, drżeniem. Nie idźmy w tą stronę.
Boimy się o siebie, boimy się o swoich najbliższych, najczęściej pewno rodziców, którzy są w starszym wieku. Boimy się też o to, czy uda nam się odnaleźć w tej skomplikowanej sytuacji, chociażby w kwestiach bytowych.
Tak naprawdę ten lęk potęguje cała sytuacja. Potęgują dwa czy trzy obszary. Pierwsza kwestia, lęk potęguje izolacja. Fakt niestety, który obserwujemy, komunikaty, które nakazują nam zostawać w domu, puste miasta, puste ulice, cisza, nasila lęk, nasila obawy. Bardzo wiele osób mówi o ogromnym dyskomforcie, o bardzo przejmującym odczuciu, kiedy patrzą na puste ulice, wychylają się przez okno i gwarne wcześniej place nagle zamilkły. Ta izolacja niestety ten lęk nasila. Kolejny wymiar z tym związany to jest oczekiwanie ze strony bliskich, że będziemy realizować wsparcie, będziemy ich wspierać. Chcę o tym powiedzieć, ponieważ też docierają do nas jako psychologów takie głosy i pytania, jak wspierać innych, na przykład osoby starsze, jak wspierać osoby słabszego zdrowia, które natychmiast usłyszały, że są w grupie ryzyka, więc ich lęk jest większy niż być może pozostałych osób. To jest też obciążenie. Ja się boję, a jeszcze mam wspierać innych.
A jak wspierać w takim razie?
Wspierać mądrze. Po pierwsze wspierać informacyjnie. Wyszukujmy informacji rzetelnych, także pozytywnych, bo tych też nie brakuje. Wyszukujmy podpowiedzi, co robić. Nic lepiej nas nie chroni, jak wiedza, rozumienie, stosowanie procedur. To daje pewne poczucie bezpieczeństwa. Mam na coś wpływ. To, co nas bardzo boli, bardzo dotyka w tej chwili, to utrata wpływu, utrata kontroli. Używają media określenia cichy przeciwnik, niewidoczny przeciwnik. Utraciliśmy kontrolę nad swoim życiem, więc na miarę możliwości powinniśmy próbować ją odzyskiwać. Na przykład stosując się do podpowiedzi, wytycznych, ekspertów, władz lokalnych, państwowych. To nam pozwala zachować kontrolę. Psychologicznie to jest ważne.
Jasne, ale trudno nie ulec tej panice, bo wobec takich informacji i takich sformułowań, o których pani wspomniała, no ta panika siłą rzeczy musi się i pojawia się.
Tak. I wracając do tego wsparcia, kolejnym jakby wymiarem, o którym warto powiedzieć, oprócz oczywiście wsparcia informacyjnego, no wiedza nam pomaga, rozumienie zawsze nam pomaga. Drugi obszar wsparcia to jest zapanowanie nad sytuacją i pomoc też innym, bo jesteśmy troszkę pozamykani, prawda, w rodzinach, w domach, czasami w małych mieszkankach na niewielkiej przestrzeni. Musimy pomóc sobie nawzajem zorganizować ten czas w taki sposób, żeby to doświadczenie właśnie było raczej przesycone wsparciem, a nie wzajemną agresją i frustracją.
A skoro pani już wspomniała o tych mieszkaniach i ograniczeniu przestrzenią, no to niełatwo czasem wytrzymać, bo napięcie aż jest wyczuwalne.
Aż kipi. Trochę tak. Bardzo wiele mądrych już tekstów, wypowiedzi, świetnych wywiadów się ukazało w mediach, jeśli staramy się śledzić, a my jako psychologowie staramy się też i cały czas właściwie też odbieramy telefony od bliskich, dalszych znajomych, którzy też o to proszą i ten ogląd w tej chwili jest taki. Ta sytuacja izolacji niestety obnażyła nasze słabości. Pokazała, że mamy trudność w komunikowaniu się i mamy trudność w zadbaniu o wzajemny komfort, kiedy już jesteśmy zmuszeni do tego, żeby być no właśnie na tej jednej powierzchni. Nie nauczyliśmy się tego. Pada też taki termin w tej chwili odmieniany na wiele sposobów. Nie nauczyliśmy się tej uważności. To znaczy, skoro już jesteśmy na siebie skazani, być może przez wiele dni, przyjmijmy taką postawę i zadajmy sobie takie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby innym ze mną, na przykład w tym niewielkim mieszkanku, było łatwiej. Bo nam wszystkim jest ciężko. To nie jest sytuacja typowa. Wrzuceni zostaliśmy w nią bez przygotowania i bez treningu.
Spora lekcja do odrobienia, nomen omen lekcji, nie tylko dla dzieci.
No, wywołał pan redaktor termin lekcja, więc natychmiast nam się uruchamia skojarzenie edukacja. Wyzwanie dla nauczycieli ogromne, którzy no, fenomenalnie adaptują się, szybciutko zareagowali i testują różne formuły i narzędzia. I powiedzmy to wprost i doceńmy też ten trud, bo tak jak my wszyscy, nie byli uprzedzeni i nie mieliśmy szansy przetrenować rozwiązań, więc uczymy się w trakcie. I tu też apel do rodziców, żebyśmy mieli też trochę cierpliwości i wyrozumiałości i dla dzieci wrzuconych w nową sytuację i dla nauczycieli. Zadbajmy też o to, żeby nie pielęgnować w sobie i żeby gdzieś tam w prywatnych rozmowach nie wzmacniać takich negatywnych przekazów pod adresem nauczycieli, środowiska edukacyjnego. Nie wolno nam tego robić.
Uczmy się tego, uczmy. Pani doktor, na koniec jeszcze jedno pytanie, bo ta sytuacja, co by dużo nie mówić i pewnie mało to optymistycznie to zabrzmi, ale to dopiero początek, a przed nami święta i cała tradycja od przygotowań przez uczestnictwo w nabożeństwach po wspólne biesiadowanie i w tym roku czegoś takiego nie będzie.
Wszystko na to wskazuje, że nie będzie i przenikają takie ciche głosy duchownych, zwłaszcza duszpasterzy, którzy sygnalizują, skoro już nam jest dana taka rzeczywistość, zadajmy sobie podstawowe pytanie, o co naprawdę idzie w świętach? Czy naprawdę idzie o rytuały i naprawdę idzie o obrzędy, czy może o coś innego? I to jest fantastyczne wyzwanie także w wymiarze psychologicznym. Zadajmy sobie pytanie, o co nam idzie w byciu rodziną, w byciu razem, o co w tym wszystkim chodzi? Czy święta tak naprawdę to tylko obrzędowość rozbudowana bardzo, czy może jednak one mogą przyjąć trochę inny wymiar?
Bardzo pani dziękuję. Dr Małgorzata Artymiak, psycholog.
Dziękuję bardzo.